radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład zatytułowany Dary Ducha poprowadzi ksiądz profesor Piotr Łabuda. Myśląc o Duchu Świętym, modląc się do Ducha Świętego, najczęściej nasze myśli biegną ku darom Ducha Świętego. Przygotowujący się do przyjęcia sakramentu bierzmowania uczą się i proszą podczas spotkań modlitewnych o dary Ducha Świętego. Katechizm zaś Kościoła katolickiego wymienia 7 tych darów. Dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar męstwa, dar wiedzy, umiejętności, dar bojaźni pańskiej i dar pobożności. Katalog tych darów zapewne ma swoje korzenie biblijne.
Modlitwa o 7 darów Ducha Świętego ma swoje biblijne źródło. Są nimi słowa z księgi proroka Izajasza. Czytamy tam: i wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni i spocznie na niej Duch Pański, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i męstwa, Duch wiedzy i bojaźni Bożej. Prorok Izajasz odnosi nas w tych wersetach do osoby Mesjasza. Ową bowiem różdżką, odroślą jest Jezus Chrystus, na którym spoczywa Duch. Do 6 darów zapisanych w hebrajskiej wersji proroctwa Izajasza przykłady Septuaginty i Wulgaty dołączyły dar pobożności. W ten sposób powstała modlitwa o 7 darów Ducha, która jest w gruncie rzeczy prośbą o jak największe, bo duchowe, podobieństwo do Jezusa. 7 darom Ducha odpowiadają w Nowym Testamencie owoce Ducha, o których mówiliśmy ostatnio. Te owoce to, z listu do Galatów, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. 7 darów Ducha oscyluje wokół mądrości życia. Jest to mądrość wywiedziona z wiary w Boga. To rozumienie życia poprzez pryzmat wiary. 9 owoców Ducha skupione są wokół tego, co łagodne. Jest to łagodność wywiedziona z objawionego przez Jezusa miłosiernego serca Boga. Szmer łagodnego powiewu to miejsce, w którym jest Bóg, jak pisze Księga Królewska. Możemy zatem mówić o mądrości i owocach. Owoce są skutkiem 7 darów Ducha.
Czy sformułowanie dary Ducha występuje w listach apostoła Pawła?
Sformułowanie dary Ducha, czy też dar Ducha w takiej formule, w takim rozumieniu, jak to wcześniej powiedzieliśmy, bezpośrednio nie pojawia się w listach świętego Pawła. Jednakże mając na uwadze zwłaszcza list do Rzymian i pierwszy list do Koryntian, mówienie o darach Ducha Świętego w myśli listów apostoła Pawła jest w pełni zasadne.
Co zatem apostoł Paweł rozumie, gdy używa terminów, które łączą się z darami Ducha Świętego?
Zasadniczo w tekstach listów Pawłowych spotykamy 4 terminy, które wskazują na dary Ducha. Te terminy to są greckie słowa charizma, czy też charizmata, słowo pochodzące od greckiego charizma, łaska, dar, pneumatika, czyli dary duchowe, pneuma, czyli dosłownie duchy, oraz rzadko występujące, ale w liście do Efezjan pojawia się słowo dorea, czyli łaska, dar.
Co zatem oznacza w listach Pawła słowo charisma, łaska, dar?
Pierwszy termin charizma to wyraz charakterystyczny zasadniczo dla tekstów Pawła. Poza bowiem listami Pawłowymi słowo to pojawia się tylko w pierwszym liście apostoła Piotra, gdy ten zachęca adresatów, by jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służyli sobie nawzajem tym darem charizma, jaki każdy otrzymał. Słowo charizma, łaska, dar, bardzo rzadko występuje w literaturze greckiej. Sam w sobie ten termin nie ma nic wspólnego z duchem. Nabiera takich konotacji w kontekście lub w połączeniu z innymi określeniami. Samo słowo charizma pochodzi od greckiego słowa charis, łaska, i odnosi się do konkretnego znaku łaski Bożej. Apostoł Paweł używa właśnie tego terminu charyzma w takim znaczeniu. Pokazuje, w jaki sposób Boża łaska ujawnia się wśród ludzi. Bóg, uczy Paweł, obdarza nas różnymi łaskami, darami. Darami tymi są życie wieczne, przywileje Izraela, celibat, małżeństwo, wybawienie od niebezpieczeństwa śmierci. Słowo jednak charyzma w listach Pawła odnosi się także do pewnych działań ducha, będących darami duchowymi. O takich darach Paweł pisze w liście do Rzymian. Pisze: gorąco bowiem pragnę was zobaczyć, aby wam użyczyć nieco daru duchowego dla waszego umocnienia. W liście zaś do Koryntian pisze, że łaska Boża dana adresatom w Jezusie Chrystusie objawia się w konkretnych łaskach, darach duchowych, darach łaski, właśnie greckie charyzmata, jakimi Bóg obdarzył daną wspólnotę wiernych. Podobnie w dalszej części tego listu do Koryntian Paweł pisze o różnych darach łaski, o różnych darach, których źródłem jest Duch. Wszystkie te łaski, wszystkie owe dary ducha ofiarowane są ludziom dla wspólnego dobra Kościoła. W liście do Koryntian apostoł Paweł zachęca adresatów, aby ci starali się o większe charyzmata, o większe dary duchowe, pośród których niewątpliwie największym darem, największą łaską jest miłość. Charyzmata to znak łaski, to dary objawiające się dzięki działaniu ducha we wspólnocie Kościoła. Chrześcijanie, pisze także Paweł, pisze w liście do Rzymian, według udzielonej im łaski mają różne dary. W 12 rozdziale, 6 wersecie listu do Rzymian występuje słowo charyzmata. Jest mowa o łaskawym udzieleniu, choć ciekawe, nie występuje tu słowo duch. Jednak chociaż Paweł nie pisze wprost, że wymienione w dalszej części pisma dary pochodzą od ducha, to niewątpliwie duch jest ich źródłem. W innych bowiem pismach Pawła duch wyraźnie jest wskazywany jako źródło darów. Warto także zwrócić uwagę, że Paweł czasami pisząc o darach, o obdarowywaniu, myśli nie tyle o mocy ducha, co o Bożej łasce, która sprawia zdolność do prorokowania, upominania, karcenia, rozdawania, przewodniczenia we wspólnocie, czynienia uczynków miłosierdzia.
Termin charyzma, łaska, dar pojawia się także w listach, które są określane mianem listów pasterskich, o których wiemy, że są to pisma finalne zredagowane przez uczniów Pawła, choć niewątpliwie w duchu nauki apostoła narodów. Czy również i w tych tekstach określenie charyzma oznacza dar, łaskę ducha?
W pierwszym i drugim liście do Tymoteusza, w pismach, które należą do tzw. listów pasterskich, słowo charyzma oznacza charyzmat, charyzmat dany konkretnej osobie, w tym przypadku Tymoteuszowi, i odnosi się do jego duszpasterskiej posługi. Autor listu zachęca biskupa Efezu, aby ten nie zaniedbywał w sobie charyzmatu, który został mu dany za sprawą proroctwa i przez nałożenie rąk kolegium prezbiterów. W drugim liście do Tymoteusza autor przypomina i nakazuje, by Tymoteusz rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w nim przez nałożenie rąk Pawłowych. W pierwszym liście słowo charyzma, łaska, dar, dotyczy talentu do realizacji działań duszpasterskich, który został dany Tymoteuszowi poprzez proroctwo i przez nałożenie rąk. W drugim natomiast liście słowo charyzma, łaska, odnosi się do obecności samego ducha. Tymoteusz otrzymał pasterski dar ducha, o którym powinien pamiętać i który powinien na nowo rozpalić w sobie. Mówiąc o używaniu w listach Pawłowych tego pierwszego terminu charyzma, łaska, dar, warto pamiętać, że słowo to nie musi zawsze i koniecznie oznaczać działania ducha. Dary ducha odnoszą się do konkretnych, widzialnych znaków, poprzez które objawia się duch we wspólnocie wiernych, dając jej członkom szczególne umiejętności wspierające Kościół. A zatem można w pismach Pawła mówić o charyzmata ducha oraz o innych charyzmata, innych łaskach, które niekoniecznie muszą być znakiem działalności ducha.
Apostoł Paweł, pisząc o darach ducha, używa również greckiego określenia pneumatika, czyli dosłownie dary duchowe.
Określenie pneumatika to liczba mnoga przymiotnika pneumatikon, czyli dosłownie dary duchowe. Słowo to pojawia się dwukrotnie w pierwszym liście do Koryntian. Paweł stwierdza w 12 rozdziale, otwierającym dłuższy pasus poświęcony darom i charyzmatom, Paweł pisze: nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli o darach duchowych, o pneumatika. W rozdziale zaś 14 Paweł zachęca Koryntian: starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa. Wydaje się, że użyty w tych tekstach termin pneumatikon, dary duchowe, ma takie samo znaczenie jak używany w innych miejscach termin charyzmata. I znaczą, te terminy znaczą mniej więcej to samo. Choć spotkać można głosy, że u termin pneumatikon, dary duchowe, ma szersze znaczenie niż charyzma, które oznacza konkretne znaki, w jakich objawia się duch. Uznając, że termin pneumatikon, dary duchowe, jest określeniem typowo koryńskim, nie ulega wątpliwości, że te dwa słowa, pneumatikon i charyzma, mają ze sobą związek. Paweł niewątpliwie odnosi się do tych samych zjawisk, do tych samych darów ducha, do tych samych łask. Jednak używając innych terminów, wyrazu charyzma kładzie nacisk na łaskawość Boga wobec ludu, a kiedy używa słowa pneumatika, podkreśla duchowy charakter działań, o których świadczył owe łaski, owe charyzma. Paweł wskazuje, że różne są charyzma, różne są charyzmata, różne są dary jednego ducha, a to odzwierciedla fakt, że Bóg działa wśród ludzi na różne sposoby, ale działa dla jednego wspólnego dobra. W 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian Paweł wymienia dary, które są znakami objawiającego się ducha. Wymienia dar proroctwa i dar języków. Pokazuje, że duch działa w poszczególnych osobach, jak na przykład poprzez dar języków, który służy rozwojowi indywidualnemu, ale działa i we wspólnocie, jak na przykład przez dar proroctwa, który służy dobru wszystkich chrześcijan. Nauka ta cała wypływa ze stwierdzenia Pawła: nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli o darach duchowych. Stąd też jego zachęta: starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa. W obu przypadkach, gdy mówi o darach w sensie ogólnym, apostoł używa terminu pneumatika, w sensie sprawy duchowe, które to dary były pewnie często nadużywane przez tych, którzy we wspólnocie koryńskiej uchodzili za owych duchowych ludzi.
Trzykrotnie w pierwszym liście do Koryntian święty Paweł na określenie darów ducha używa jeszcze innego słowa, terminu pneuma.
Słowo pneumata pochodzi od greckiego pneuma, duch. W tekście pierwszego listu do Koryntian słowo to występuje trzykrotnie w liczbie mnogiej, a zatem tłumaczymy dosłownie duchy. Ale tłumaczone to jest jako dary duchowe. W 12 rozdziale, wymieniając liczne dary, Paweł pisze o darze rozpoznawania duchów. Dalej zaś stwierdza, że adresaci są żądni darów duchowych. Ucząc zaś o konieczności porządku na zgromadzeniach liturgicznych, z całą mocą podkreśla: dary duchowe proroków niechaj zależy od proroków. We wszystkich tych miejscach listu do Koryntian na określenie darów duchowych Paweł używa właśnie terminu pneumata, czyli dosłownie duchy. Pamiętać jednak trzeba, że dla apostoła wszystkie dary są darami jednego ducha. Paweł nie wierzył bowiem w istnienie wielu duchów, wielu dobrych duchów, ale wierzył w jednego ducha. Podkreśla to przez formuły często pojawiające się: ten sam duch według tego samego ducha w jednym duchu. Dla Pawła dusza chrześcijanina to przestrzeń, w której dzięki Duchowi Bożemu to, co ludzkie i to, co boskie, łączy się w życiu człowieka. Dzięki duchowi prorocy formułują wypowiedzi w swojej duszy. Prorocza wypowiedź zainspirowana Duchem Bożym zależy od osoby mówiącej i musi być słuchana przez innych członków wspólnoty.
Ostatnim terminem stosowanym przez Pawła na określenie darów duchowych jest greckie słowo dorea.
Słowo dorea oznacza dar, łaskę. Termin ten pojawia się tylko w liście do Efezjan. Paweł pisząc, jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich, apostoł stwierdza, że każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Apostoł opisuje różne rodzaje posługi, do jakich Bóg powołał chrześcijan po to, by Kościół rósł w siłę i mógł służyć światu. Biorąc pod uwagę to, że Duch jest niezbędny dla jedności Kościoła i mając na względzie, że On właśnie ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, Paweł uczy, że każdy otrzymuje dary Ducha. Dary Ducha związane z pełnieniem przez Niego określonej posługi. Ludzie pełniący różnego rodzaju posługi są według Pawła obdarzani Duchem dla budowania wspólnego dobra całej chrześcijańskiej społeczności.
Dary Ducha, o których Paweł pisze, można podzielić na trzy następujące grupy. Znaki, pod jakim Duch objawia się we wspólnocie wiernych, czynności wykonywane na rzecz innych oraz dary łączące się z określonymi rodzajami posług.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że nawet jeśli definiujemy pojęcie dary Ducha, rozumiejąc je jako sposoby objawiania się Ducha, to pamiętać trzeba, że celem, co Paweł określa jako charyzmata, jest zawsze budowanie wspólnoty Kościoła, a także budowanie wspólnoty poszczególnych jej członków. W listach Pawła można wskazać kategorię darów, w której widoczny jest konkretny związek pomiędzy duchem a charyzmata, darami łaską. Dary te są zasadniczo nadprzyrodzonymi znakami, w jakich duch objawia się we wspólnocie sprawującej kult religijny. Można wśród nich wyróżnić cuda jako takie oraz także natchnione wypowiedzi ustne. Mówiąc o cudach, Paweł wymienia trzy dary. Dar wiary, nadprzyrodzoną moc wiary, która przynosi góry, dar łaskę uzdrawiania oraz dar czynienia cudów, czyli wszystkie inne nadprzyrodzone umiejętności niezwiązane z uzdrawianiem. Te dary, dar wiary, uzdrawiania, dar czynienia cudów, nie były darami stałymi, ale pojawiały się we wspólnocie Kościoła jako szczególne łaski Ducha. Dary Ducha łączyły się także ze słowami, z wypowiedziami natchnionymi. Oddziaływanie Ducha na wypowiedzi określane jest u Pawła jako dar mądrości słowa, dar umiejętności poznawania, proroctwo, rozpoznawanie duchów, dar języków, łaska tłumaczenia języków, objawianie czy też przekazywanie wiedzy, dar upominania oraz dar śpiewania.
Pośród tych duchowych darów, pośród darów łączących się z natchnionymi wypowiedziami, Paweł szczególnie dużo uwagi poświęca darowi glosolalii, czyli darowi języka oraz darowi proroctwa.
Dla Pawła niewątpliwie największą wartość ma dar proroctwa. Proroctwo bowiem jest to zrozumiała, natchniona wypowiedź. Proroctwo ma dla Pawła większą wartość niż przemawianie w niezrozumiałych językach, o ile nie ma osoby, która mogłaby tłumaczyć owe niezrozumiałe języki. Czym bowiem jest dar glosolalii? Dar glosolalii Paweł określa mianem daru przemawiania rozmaitymi językami. Według apostoła dar glosolalii jest to wypowiedź natchniona przez Ducha. Paweł jednak uczy, że osoby mówiące językami nie powinny nadmiernie się tym ekscytować, tracąc kontrolę nad sobą. Przeciwnie, powinny mówić po kolei, a nawet zachować milczenie, jeżeli nie ma nikogo, kto przetłumaczyłby ich słowa pozostałym członkom zgromadzenia. Mowa językami jest na ogół niezrozumiała, zarówno dla mówiącego, jak i dla słuchaczy, przez co niezbędni są tłumacze, aby wszyscy we wspólnocie mogli zrozumieć ich słowa. Słowa wypowiadane pod wpływem daru Ducha jest to Boże przesłanie. W wielu przypadkach to przesłanie przeznaczone jest tylko dla mówiącego. Niewątpliwie jest to dar wzbogacający osobistą modlitwę, przez co Paweł ma dla glosolalii wielki szacunek. Nie wydaje się jednak, gdy pisząc o darze glosolalii, darze języków, Paweł miał również na myśli umiejętność mówienia w ludzkich, obcych językach. Drugi dar, o którym mówimy, dar proroctwa, jest darem najczęściej wymienianym w listach Pawła. Wydaje się, że w zakładanych przez Pawła wspólnotach był to jeden z najczęściej pojawiających się darów. Prorok to osoba przemawiająca do ludu Bożego pod natchnieniem ducha. Przemowy te były spontaniczne, zrozumiałe wypowiedzi ustne przedstawiane na forum zgromadzeń i służące zbudowaniu lub pokrzepieniu słuchaczy, ale były to też objawienia, które poruszały serca i skłaniały do skruchy. Osoby prorokujące miały zachowywać się spokojnie, uczy Paweł. Dar jest według Pawła dostępny, dar proroctwa jest dla Pawła dostępny dla wszystkich. Trzeba jednak także pamiętać, uczy Paweł, że nie każde proroctwo jest znakiem ducha. Wspólnota obdarzona darem proroctwa winna rozpoznawać, winna oceniać każde proroctwo. Ktoś bowiem może uważać, że jest natchniony przez ducha, tymczasem jego wypowiedź niekoniecznie musi pochodzić od ducha. Każda chrześcijańska społeczność musi badać wszelkie zjawiska, wybierając tylko to, co dobre, unikając natomiast wszystkiego, co ma jakiekolwiek pozory zła.
Czy można mówić o czasowym zakresie darów w kościołach Pawła? Czy dary ducha były obecne tylko u początków kościoła?
W pierwszych latach chrześcijaństwa sprawowany w kościele kult cechował się dużo większą charyzmą niż kiedykolwiek później. Niektórzy traktują to jako zaletę, argumentując, że te zjawiska nie występowały w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich zbyt powszechnie i były typowe dla tych najmniej dojrzałych społeczności. Niektórzy komentatorzy wskazują także, że wraz z oficjalnym uznaniem przez Kościół kanonu Nowego Testamentu charyzmaty przestały być potrzebne. Z listów jednak Pawłowych wynika, że działania pod natchnieniem ducha, widzialne dary ducha, były w kościołach Pawłowych bardzo częstym zjawiskiem. Co więcej, również w kolejnych latach ich istnienia Paweł, ale i Pawłowi uczniowie nadal mieli się tymi darami posługiwać. Stąd też w liście do Tymoteusza obecne jest wskazanie, iż dar proroctwa jest ważnym dla całej wspólnoty Kościoła i dla Tymoteusza, i dlatego nie powinien go zaniedbywać. Tymoteusz powinien korzystać z daru proroctwa, tocząc dobrą walkę na rzecz swoich chrześcijańskich braci.
Dary ducha, o których Paweł pisze, są także czynnościami wykonywanymi na rzecz wspólnoty, na rzecz wspólnego dobra.
W liście do Rzymian apostoł Paweł pisze o charyzmatach, darach ducha jako czynnościach wykonywanych dla wspólnego dobra. Czytamy w 12 rozdziale. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary, bądź dar proroctwa do stosowania zgodnie z wiarą, bądź urząd diakona dla wykonywania czynności diakońskich, bądź urząd nauczyciela dla wypełniania czynności nauczycielskich, bądź dar upominania dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, czy Paweł, niech to czyni ze szczodrobliwością. Kto jest przełożonym, niech działa z gorliwością. Kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo. Dary opisane przez Pawła w tym fragmencie obejmują wykonywanie czynności, wypełnianie czynności, rozdawanie, działanie, pełnienie uczynków miłosierdzia. Wszystkie powyższe dary ducha miały służyć wspólnemu dobru Kościoła. Były one niewątpliwie widzialnymi owocami ducha. Dary ducha są obecne również w pełniących posługi urzędowe w Kościele. Dla Pawła bowiem wszystkie rodzaje posług w Kościele były charyzmatyczne. Pochodziły bowiem od Chrystusa i wykonywane były pod natchnieniem ducha.
Dzisiejszy wykład zatytułowany Dary Ducha poprowadził ksiądz profesor Piotr Łabuda. Na zakończenie pytanie konkursowe. Czym jest dar glosolalii? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium.tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłane na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.